Kiedy musimy kogoś o coś poprosić, a szczególnie kiedy nam bardzo zależy, różnie to bywa. Pewien człowiek jechał samochodem i kiedy był na takim dosyć pustym miejscu na odludziu, zepsuł mu się ten samochód. Powietrze zeszło z opony i on musiał wymienić dla prawdziwego mężczyzny, co to za robota. No więc zabrał się ochoczo do pracy i kiedy tak już chciał podnieść ten na podnośniku ten samochód, okazało się, że podnośnik nie działa. Co tutaj robić? Na drodze już pusto, samochody nie jeżdżą, odludzie. Patrzy, a tam w oddali jakieś gospodarstwo. Myśli sobie tak, kiedy zaczął się przypatrywać, jakieś traktory tam są, jakieś maszyny, na pewno mają podnośnik. No więc ruszył do tego gospodarstwa. I kiedy tak szedł do tego gospodarstwa, myślał sobie, jak tutaj zagadać o ten podnośnik. I zaczął sobie układać słowa. I mówi tak, przyjdę, powiem dobry wieczór, zepsuł mi się samochód i też w samochodzie nie działa mi podnośnik, muszę pożyczyć podnośnik. I tak sobie to wszystko układa, ale potem, kiedy idzie, mówi tak, a jak oni mają psa? Może się wycofać. I kiedy tak szedł sobie, myślał tak. Ja nie wiem, czy tam tacy mili ludzie mieszkają, tak na odludzi, jacyś takie odludki. Pewnie mają groźnego psa. Może nie powinienem w ogóle tam iść. Bo nawet jeśli mają ten podnośnik, to zastanawiam się, czy mi pożyczą. No i kiedy tak szedł do tego gospodarstwa, coraz ciemniejsze myśli go dopadały. I nie wiedział, co zrobić. Potrzebował ten podnośnik. I w końcu, kiedy zapukał do tych drzwi, ktoś mu otworzył te drzwi i ten człowiek z tego samochodu mówi, a weź se pan ten podnośnik, nie potrzebuję go. To jest oczywiście dowcip, ale jest dużo prawdy w tym. Kiedy musimy kogoś o coś poprosić, pomyślcie, ile myśli nas nurtuje, dotyczących tego człowieka, tej osoby, czy dostanę, czy nie. Czy się spodobam, czy nie. Czy ten ktoś jest miły, czy nie. Czy właściwe okoliczności, czy też może niewłaściwe okoliczności. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, bardzo znany 6 wiersz, powiada o pewnej bardzo ważnej prawdzie naszego duchowego życia. W ogóle ten fragment, początek szczególnie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jest bardzo znany. Tym razem ja byłem szybszy, ale już przed kazaniem sobie otworzyłem. No więc zaczyna się od tego, czym jest wiara, ale 6 wiersz jest bardzo interesujący. Bardzo interesujący i musimy się koniecznie nad nim zastanowić. Bo po pierwsze jest tutaj powiedziane, że jak nie masz wiary, to nie możesz się Bogu podobać. Nie da rady. Kiedy przychodzisz do Boga, musisz przyjść z wiarą. Ale co musi zawierać ta wiara? Otóż okazuje się, że ta wiara musi zawierać dwa elementy, żebyś przyszedł przed oblicze Boże i żebyś mógł się Jemu spodobać, żeby mógł Cię zaakceptować. Pierwszy element, trzeba wierzyć, że Bóg istnieje. No bo gdybyśmy nie wierzyli, co oczywiste, że Bóg istnieje, to w ogóle byśmy do Niego nie przystępowali, prawda? Ale drugi warunek jest bardzo ciekawy. Że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza tych, którzy Go szukają. A więc gdy przychodzisz przed oblicze Boże i nie oczekujesz nagrody, kiedy przychodzisz przed oblicze Boże i nie oczekujesz żadnej łaski, kiedy przychodzisz do Niego i nie oczekujesz żadnego dobra, to wiesz, że się nie podobasz Bogu? Nie podoba się to Bogu, że ktoś może przystępować do Niego i nic od Niego nie chcieć. i myśleć sobie tak, nie ma żadnej nagrody za poszukiwanie Boga. Pomyśleć sobie, poszukiwanie Boga nie zmieni twojego życia. Poszukiwanie Boga nie zmieni twojego serca, nie ocali twojego małżeństwa. Poszukiwanie Boga nie da ci zdrowia. Poszukiwanie Boga nie zmieni twojego życia nawet tutaj na ziemi. Jest wielu ludzi, którzy tak uważają. Szukaj Boga, bo może dostaniesz się do nieba. Ale szukanie Boga nie daje żadnej nagrody. Szukanie Boga nie daje żadnej korzyści. Dlaczego więc Go szukam? Żeby mnie nie pokarało. Żeby gorzej nie było. Żeby jakoś tego Pana Boga udobruchać. Bo jest zły. Bo jest niedobry. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nasuwa się pytanie, co może być nagrodą dla poszukującego. Taki jest jeden fragment, który Jezus wypowiada na przykład, kiedy mówi Duch Wszechmogącego Boga nade mną, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Co jest dobrą nowiną dla ubogiego? Przepraszam, nie dosłyszałem dobrze? Że już nie będzie ubogi. Co jest dobrą nowiną dla chorego? Jezus mówił, Duch Wszechmogącego Pana nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ślepym przejrzenie. To znaczy, że kiedy szukasz Boga i jesteś dotknięty czymś, masz prawo mieć nadzieję, że twoje życie się zmieni. Przychodzisz do Niego i mówisz, Panie, ja Ciebie szukam, bo słyszałem, że życie człowieka zmienia się, jeśli Ciebie poszukują. A jeśli jesteś jeńcem, jeśli jesteś uciśniony, co jest dobrą nowiną, co jest nagrodą dla człowieka, który szuka Boga? Większy ciężar. Wyzwolenie. I Pan Jezus mówi tak, czy... Tak, Pan Jezus, bo On jest Słowem Bożym. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, bez wiary Bogu się podobać nie można. Trzeba wierzyć, że On istnieje. A po drugie, trzeba zacząć wierzyć, że ten Bóg, w którego wierzymy i którego wyznajemy, to jest Bóg, który daje przebaczenie grzechów. To jest Bóg, który dzisiaj chrzci Duchem Świętym. To jest Bóg, który dzisiaj obdarza darami. To jest Bóg, który i dzisiaj daje ślepym przejrzenie. To jest Bóg, który i dzisiaj daje wyzwolenie z więzów. To jest Bóg, który dotyka małżeństw. To jest Bóg, który pomaga wychować nasze dzieci. To jest Bóg, który sprawia, że nasze życie na tej ziemi może mieć jakikolwiek sens. Niech ktoś powie amen, oprócz tych kaznodziejów, bo oni nałogowo już to mówią. Jak słyszą, że nikt nie reaguje, to tak, żeby kaznodzieja się nie załamał. Już myślałem, że siostra tu podeszła, bo potrzebuje tych Bożych darów. Bóg nam objawia dzisiaj swoją prawdę i mam nadzieję, że to będzie też prawda na czas naszego kongresu. Bo są cele, do których dążymy. I dobrze, jeśli te cele głęboko i blisko zwiążemy z Panem Jezusem. Mamy swoje cele. A więc są poszukiwania w naszym życiu. Nasze życie opanowane jest różnymi tęsknotami. I mówię tutaj celowo tęsknotami, żeby ktoś nie kojarzył z pożądliwościami, które nam się źle kojarzą. Ale mamy tęsknoty, które są dla nas błogosławieństwem i których potrzebujemy. Nasze życie, przemyślcie to, co mówię, zależy od hojności i szczodrości Bożej. I dlatego Bóg, wiedząc, że Jego stworzenie żyje z Jego ręki, mówi do nas, że ten, który przychodzi do Niego, musi wierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Jest nagroda za wszystkie nasze poszukiwania. I powiem, jakie poszukiwania, taka i nagroda. Jeżeli poszukujemy Pana, jeżeli szukamy nawet spełnienia w naszym życiu w Jezusie, ale od Niego oczekujemy łaski za łaską, od Niego oczekujemy dobrodziejstw, to Pan realizuje te wszystkie nasze również i pragnienia, które włożył do naszego serca. Jest taki fragment w Biblii, który bardzo lubię. Fragment, no można tak powiedzieć. Księga Rut. Przepiękna księga. Ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli chociaż odrobinę bliżej Rut, Moabitce. Wiecie, co mówił Stary Zakon, Księgi Mojżeszowe? Żaden Moabita i żaden Ammonita nie wejdzie do zgromadzenia Pańskiego. Aż do 10. pokolenia, czyli na zawsze. I oto w Biblii nagle w rodowodzie Jezusa znajduje się fatalne pochodzenie Jezusa według ciała. Fatalne pochodzenie, że też on tego nie ukrył. Mianowicie babką Dawida była Moabitka, która nie miała prawa być w zgromadzeniu Pańskim. Nie miała prawa znaleźć się wśród ludu związanego z Bogiem przymierzem, bo ona była przeklęta. Czy ktoś z was kiedyś czuł się przeklęty albo obawialiście się o to? Dajcie mi znać. Jest kilka osób. Wiecie, to jest fatalny stan, kiedy człowiek, jeśli nie w ogóle, to w jakiejś dziedzinie życia czuje się przeklęty, że jest przekleństwo nad nim. I ta Rut Moabitka nie tylko czuła to, ale była przeklęta. Bóg o takich jak ona powiedział, tacy jak ona nigdy do zgromadzenia Pańskiego nie wejdą. Bardzo ciekawa historia. I otóż ta Rut Moabitka, która, tak się złożyło, wyszła za mąż za pewnego Izraelitę. Z pokolenia Judy. Wyszła za mąż za tego Izraelitę, i kiedy jej mąż umarł, zdecydowała, że wróci ze swoją teściową do ziemi izraelskiej. I ta teściowa mówi tak, słuchaj, zostań pośród swojego ludu. Pewnie teściowa dobrze wiedziała, co ją tam będzie czekało, tę Rut Moabitkę. Zostań pośród swojego ludu, ciebie tam nic dobrego nie czeka. I dwie jej synowe straciły swoich mężów i ta Noemi namawiała, nie wracajcie ze mną, zostańcie tutaj pośród swoich. Namawiała je usilnie. I wtedy Rut powiada tak, o nie opuszczę cię. Twój lud będzie moim ludem. Dziewczyno, ty nie wiesz, co ty mówisz? A ona mówi, twój lud będzie moim ludem. Dziewczyno, nie wiesz, co mówisz? Ten lud dla takich jak ty nie istnieje, zapomnij. A ona mówi, twój lud, mój lud. Ale posuwa się dalej. Twój Bóg, mój Bóg. I powiedziała, nie opuszczę ciebie, pójdę bez względu na to, co będę znosiła. Twój lud to będzie mój lud, a twój Bóg to będzie mój Bóg. I ta Moabitka szukała Pana. Szukała jedności z Bożym ludem. Przeklęta, odrzucona, niechciana. I wiecie, że Bóg to uszanował. Co więcej, ta Rut Moabitka okazało się, tak się Bogu jakoś upodobało, że stała się babką króla. Jak to w królewskich rodach różnie bywa. To nie był czystej krwi królewski ród z błękitną krwią, ale tam zwykła czerwona pospolita, przeklęta krew się znalazła w tym rodzie. Ale Bogu się upodobało w tej kobiecie, znalazł coś takiego, że nie tylko Bóg ją przyjął do siebie, nie tylko do Bożego ludu została włączona, Ale zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus ma w swoim rodowodzie babkę, prababkę, praprababkę o imieniu Rut. Kiedy człowiek szuka Boga, kiedy człowiek szuka społeczności z Bogiem, kiedy człowiek decyduje się na przyłączenie się do Pana, nie chce, żebyśmy sprawę inaczej traktowali. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Rut Moabitka poszukiwała Boga i Bóg ją nagrodził. Czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż to, że jest zwykłym człowiekiem, może nawet przeklętym, a potem po wiekach się okazuje, że wszyscy o nim pamiętają, bo z niego się wywodzi ród królewski. Zwykła moabska dziewczyna, która chciała szukać Boga, ale to z niej się wywiódł ród królewski. To z niej wywiedli się potem ci, którzy byli w rodzie Pana Jezusa Chrystusa. Tą nagrodą, kiedy szukamy naszego Boga, jest przede wszystkim On sam. Bo w jakiś sposób Bóg lgnie do ludzi, którzy Go poszukują, którzy otworzą szeroko swoje serce i powiedzą: Panie, ja potrzebuję Ciebie, nie przestanę, będę Cię szukał, będę Cię wzywał, będę Tobie śpiewał, będę na Ciebie oczekiwał. Panie, ja będę Ciebie szukał, bo słyszałem, że dajesz się znaleźć tym, którzy Ciebie szukają. I w jakiś sposób serce Boga lgnie do takich własnych ludzi. Myślę, że jest to szczególny stan człowieka, który przyciąga samego Boga, przyciąga samo niebo. Możesz przyjść do Boga z różnymi rzeczami, z różnymi darami. Możesz przyjść i ofiarować Bogu niezwykłe rzeczy, ale tak naprawdę, jeśli twoje serce jest pełne poszukiwania Boga, i jeśli twoje serce wie, że nagrodą za że jest nagroda za szukanie Boga, to Pan jest przyciągany. Niebo lgnie do ciebie jak do magnesu, bo to jest człowiek, w którego życiu Bóg może wykonać jakieś dzieło. Oczywiście, tak jak powiedziałem, sam Pan jest naszą nagrodą. Ale powiem więcej. Jest tyle różnych rzeczy, które stają się naszym udziałem, kiedy poszukujemy Pana. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Czy nagradza proroctwami tych, którzy Go szukają? Nagradza. Może ty nawet będziesz prorokiem. Kiedy będziesz szukać Pana, bo będziesz chcieć, żeby Bóg obdarzył cię proroctwem. Bóg nagradza uzdrowieniami tych, którzy Go szukają. Przejawami Bożej obecności. Bóg nagradza tych, którzy służą albo chcą służyć, pragną się zaangażować w Królestwo Boże. Zacznij szukać Boga i powiedz Panu: Panie, ja pragnę być Twoim sługą użytecznym w Królestwie Bożym. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Wiecie, dlaczego służby nie mamy? Nie dlatego, że nie ma dla nas miejsca, ale nie szukamy jej zbyt intensywnie. Tak w ostatnich dniach chodzi mi po głowie ciągle jedna myśl. Wiecie, ja nie znam wielu niewierzących ludzi. I kiedy się modlę, ciągle mówię tak: Boże, ja chcę opowiadać Ewangelię, wiecie, ludziom na ulicy czy gdzieś tam, zwiastować im Jezusa, żeby się nawracali. I muszę powiedzieć, że ciągle ta myśl intensywnie mi dokucza wręcz. I ciągle się o to modlę, bo wiecie, wszędzie, gdzie bym nie był, to chrześcijanie. No pani w sklepie nie zawsze jest chrześcijanką. I dzisiaj rano się obudziłem ze świadomością, że śniłem o tym, że zwiastuję Ewangelię. No jak powiedziałem, nie mam wielu okazji, żeby ludziom o Jezusie powiedzieć. I poszedłem dzisiaj do fryzjera. Jak tam? Przepraszam, nie o tym chciałem mówić. Jeżeli ktoś z was powiedział, że podoba wam się moja fryzura, kłamiecie, proszę z tego pokutować. Co tu się może podobać? Ale poszedłem do tego fryzjera i zgadnijcie co? Ten fryzjer sam zaczął ze mną rozmawiać. Coś mi tam przyniósł, jakąś ulotkę dostał od Świadków Jehowy. I zaczęliśmy, no jak tam w waszym kościele? Ja mówię, wie pan, mniejsza o tym, jak tam w naszym kościele, ale porozmawiajmy o Jezusie. Porozmawiajmy, wiecie, to trwało parę minut. Jeszcze znowu pójdę do niego, do fryzjera, najpierw się pomodlę, do tego fryzjera, najpierw się pomodlę, żebym mógł mu więcej powiedzieć. Ale kiedy mnie tak strzygł, bardzo żałowałem, że nie mam bujnej czupryny, bo mógłbym mu więcej o Jezusie powiedzieć. Ale kiedy mnie tak strzygł tą maszynką tak szybko, ja zacząłem mu mówić o Panu Jezusie, zacząłem się chlubić Jezusem, że można mieć z Nim społeczność. Dlaczego o tym mówię? No bo w ostatnich dniach, kiedy się modlę, mówię, Boże, dawaj mi okazję, żebym zwiastował ludziom poza kazalnicą o Jezusie. Żebym mógł powiedzieć komuś, słuchaj, Jezus cię kocha, jest zbawienie w Jezusie. Bo to, czego szukamy, to, czego pragniemy, kiedy szukamy Jezusa, stanie się naszym udziałem. Bo Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I wiele razy rzeczy nie dzieją się w naszym życiu, bo nie szukamy ani Pana, ani tego, co jest Jego bogactwem wystarczająco intensywnie. A kiedy będziemy szukać wystarczająco intensywnie, Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym pastorem i tak zaczęliśmy się dzielić o tym, jaki jest Pan. I zaczęliśmy rozmawiać o darach Ducha Świętego. I tak rozmawiamy o darach Ducha Świętego, czy Bóg daje, czy nie. Wiecie, i tak po kilku minutach naszej rozmowy właściwie nie mogliśmy powiedzieć inaczej, tylko tak. No bo jeżeli chcę słyszeć Boży głos, chcę prorokować, to właściwie łatwo jest. Tak naprawdę trzeba chcieć i modlić się o to. A Bóg zaczyna przemawiać. Kiedy chcemy, żeby w jakiś sposób dzieła Boże się objawiały w naszym życiu. I tak zaczęła się toczyć ta nasza rozmowa. Łatwo jest. Łatwo jest, bo kiedy człowiek szuka Pana, zaczyna coś w jego życiu się dziać. Bo Bóg jest dobry. Pozwólcie, że powiem pewien banalny przykład. Banalny przykład. Zdecydowaliśmy się wyprowadzić z Koszalina, przekazaliśmy pastorstwo, ale zdecydowaliśmy się też sprzedać nasz dom w Koszalinie. W przepięknym miejscu. Ale kiedy już tak przygotowywaliśmy ten dom do sprzedaży, okazało się, że w tym układzie centralnego ogrzewania gdzieś woda wycieka. Obszedłem wszystkie ściany obok kaloryferów. Nigdzie żadnego śladu wody. Zawołałem jednego fachowca i gazownik i od spraw wodnych robi te instalacje. Mówi, gdzie ja mam ci tutaj szukać? Zawołałem innego kolegę, mechanik, którego mogę bardziej podręczyć niż tamtego. I mówię do niego, słuchaj, pomóż mi, co ja mam zrobić? Obeszliśmy wszystko, nic. On mówi, słuchaj, nie przejmuj się, powiedz temu nowemu nabywcy, że tam trochę wycieka i co 3 dni trzeba wody dopuścić. Ja mówię, ty chyba żartujesz. Jak ja mam sprzedać dom, gdzie woda ubywa z centralnego ogrzewania i piecyk nie działa do podgrzewania wody, a jak oni zimą wyjadą na narty na 2 tygodnie, to co, zamarznie wszystko? Jak ty sobie to wyobrażasz? No on mówi, no nie wiem, co zrobić. Zacząłem się modlić. I tak chodzę po tym domu, obszedłem te wszystkie rurki, te wszystkie kaloryfery. Mówię, Boże, ratuj. Jak ja mam sprzedać ten dom, jeżeli tam ta woda wycieka i nie wiadomo skąd? Mówię, Boże, ratuj, pokaż mi, gdzie tu cieknie. I tak chodzę, ja pamiętam, jeszcze pojechałem sam do Koszalina, żeby kazanie w zborze powiedzieć i tak chodzę po tym swoim domu, mówię, Boże, ratuj. Ratuj, nie wiem, co zrobić. Tam musi to być naprawione. Kiedy tak chodziłem, w pewnym momencie podszedłem do jednego miejsca, do ściany. Tak mówię, dobra, tutaj wytnę kawał ściany i zobaczę. Wyciąłem kawałek ściany, tam jest oporek, więc to nie jest tam taka straszna sprawa. Sięgam tam ręką. Zgadnijcie. Tam ciekło. Bo Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Jak ci cieknie woda z kaloryferu, a jak nie wiesz gdzie, mam świetny sposób, jak kiedy fachowcy zawodzą. Wiecie, kiedyś był taki kabaret w Trójce w radiu o fachowcach. I oni śpiewali taką piosenkę, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz przyszła już kolej na fachowca. Ja wam powiem, że moje doświadczenia są zupełnie odwrotne. Jak fachowcy cię zawiodą, jak już nie są w stanie ci pomóc, nawet za duże pieniądze, jest jeden idealny sposób. Na kolana. Szukaj Pana. Szukaj Pana w każdej sprawie. Szukaj Pana w każdych okolicznościach. Szukaj Pana, kiedy to tylko możliwe, bo Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Nic w twoim życiu nie zastąpi poszukiwania Boga. Nic w twoim życiu nie zastąpi tej relacji serce przy sercu. Nic w twoim życiu nie zastąpi tej relacji, kiedy nie musisz może do Boga już wrzeszczeć, ale jesteś tak blisko, że szeptem Mu powiesz: Panie, ratuj. Panie, pomóż. Wiecie dlaczego? Bo żeby podobać się Bogu, trzeba wierzyć, że On po pierwsze istnieje, a po drugie, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Zacznij rozmyślać o tym, że kiedy szukasz Bożego oblicza, kiedy spędzasz z Bogiem czas, kiedy pragniesz i wzdychasz do spraw Bożego Królestwa, to znaczy, że w niedługim czasie w twoim życiu pojawią się owoce twoich poszukiwań. One się pojawią. Nie ma co do tego wątpliwości. Problem jest natomiast w czymś innym. Chcę wam powiedzieć, że bez względu na to, jak się wysoko wespniemy w naszym duchowym rozwoju, możemy spaść bardzo nisko z każdego poziomu naszego duchowego rozwoju. A co jest tym szczytem naszego duchowego rozwoju? Ja myślę, że bez względu na to, czy jesteśmy małymi dziećmi w Chrystusie, czy jesteśmy wielkimi ewangelistami, prorokami, kaznodziejami i tak dalej, sprawa sprowadza się do jednego. Do szukania Pana. Sprawa sprowadza się do jednego, do bardzo szczerej relacji z Bogiem, do bliskości z naszym Panem. I to jest sedno naszego duchowego życia. Bez względu na to, ile Bóg ci powierzył, ciągle nagradza tych, którzy Go szukają. Szukasz Boga w małych rzeczach? Znajdziesz Pana i znajdziesz te małe owoce. Szukasz Pana w większych rzeczach, znajdziesz i Pana i znajdziesz także i te większe rzeczy. Szukasz Pana w rzeczach wielkich, tak używam tego słowa z ostrożnością, żeby nam nie chodziło za bardzo o te wielkie rzeczy bardziej niż o Pana. Ale szukasz Pana w rzeczach, które przewyższają ciebie. Znajdziesz i tam owoce swoich poszukiwań. I jeżeli spadliśmy bardzo nisko, bo być może był taki moment, kiedy nasze życie można było opisać dziecięcym zaufaniem do naszego Pana. A teraz tego dziecięcego zaufania brakuje. To znaczy, że coś jest nie tak z naszym życiem. To jest to moment na naprawienie tego. Bo to jest sedno chrześcijańskiego życia, że Bóg nagradza tych, którzy Go poszukują. Modlisz się i co? On ciebie nagradza. Muszę przyznać, że kiedyś nieco inaczej myślałem. Myślałem bardziej w taki sposób, no tak, przede wszystkim musimy przychodzić do Pana, żeby Go uwielbić, żeby Go uczcić. Jak już musimy, no to wtedy ewentualnie Go o coś poprośmy. To trochę tak, jakby przyjść do babci i się przed wizytą u babci najeść. Nie wiem, jakie są wasze babcie. Moja mama, Bogu dzięki za nią, ma już 93 lata, więc już się to zmieniło. Ja nie wiem, jak to robi babcia mojej Ewy. Kiedy byśmy nie poszli do niej, zawsze jakieś cuda wyczaruje. Nawet jakby ją zaskoczyć. Zawsze wyczaruje jakieś cuda. I wiecie, jak idziemy do babci, a szczególnie jak się zapowiadamy z wizytą, to nie masz prawa się najadać. Bo babcia czeka na to, żeby ciebie ugościć. Żeby dać ci coś od siebie. Amen? Taka jest natura babci. I nie chciałbym, żebyśmy skojarzyli teraz, że Pan Bóg jest jak babcia. Poniekąd. A może babcie są jak Pan Bóg? Może babcie są jak Pan Bóg? Jaką przykrość byśmy zrobili naszej babci, gdybyśmy przychodząc do niej powiedzieli, umówili się, babciu, odwiedzę cię jutro. I przychodząc do niej, ona zostawia stół, a my mówimy, babciu, przed chwilą się najadłem, specjalnie poszedłem się najeść. Nie dawaj mi tego ciasta, bo jadłem lepsze w piekarni. Nie dawaj mi kawy, bo też się kawy napiłem. Przyszedłem odwiedzić ciebie i się z tobą zobaczyć. Bożą naturą jest dawanie. Bożą naturą jest rozdzielanie darów. Tak też mówi Boże Słowo, że wstąpił na wysokość, żeby jeńców hojnie obdarzyć. Bożą naturą dzisiaj jest udzielanie nam swoich darów i swoich łask. Niech czas kongresu będzie też dla nas takim czasem, kiedy rzeczywiście będziemy mogli tego doświadczać i oglądać łaskę Bożą. Jeżeli jesteś tutaj i czegoś od Boga oczekujesz, to znaczy, że podobasz się Bogu. Czy jest ktoś, kto oczekuje czegoś od Boga? To powiedz głośno amen na siebie. Jeżeli jesteś tutaj i czegoś od Boga oczekujesz, to znaczy, że podobasz się Bogu. To znaczy, że On patrzy na ciebie i mówi, no właśnie, na to czekałem. No właśnie, na to liczyłem. Pojadę gdzieś do tego dalekiego Szczyrku na kongres i liczę na to, że ktoś będzie tutaj pragnął Boga. I chcę wam powiedzieć, nasze pragnienie otwiera niebiosa. Nasze pragnienie otwiera szczodrą rękę Bożą. I kiedy naprawdę w gorliwości pragniesz czegoś od Boga, uważaj, bo aniołowie w niebie się przypatrują, bo będzie się działo. Halleluja. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się pomodlili teraz i poprosili Boga, poproszę też muzyków, potem zaśpiewamy pieśń, i poprosili Boga, by dał nam serca spragnione, serca pełne oczekiwań, by dał nam serca pełne ognia, by ten ogień doprowadził do tego, że każda chwila spędzana tu z Panem da możliwość Duchowi Świętemu działania. Powstańmy. Halleluja. 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 Tak powiedz to Panu. Powiedz Panu, że wierzysz w Niego i że wierzysz, że On nagradzać będzie tych, którzy Go szukają. Tak powiedz Panu, że liczysz na nagrodę od Niego. Nie martw się, nie bój się, nie przejmuj się. Jak to powiedzieć Bogu, że na nagrodę liczysz? Powiedz, Panie, liczę, że mnie nagrodzisz tutaj na kongresie w Szczyrku. Powiedz, Panie, liczę, że obdarzysz mnie łaską ponad moje oczekiwania. Ja wiem, że tutaj jest wielu rutyniarzy, którzy wiedzą, że przyjdę tutaj, no tak, może ja będę usługiwał, może będę kiwał z głową, z zadowoleniem, ale nic nowego już tutaj nie zobaczę. Jak tak sobie myślisz, to pora to zmienić. Ja wam powiem tak, ja pierwszy chcę być zdziwiony Bożą łaską. Amen. Ja chcę być zdziwiony Bożą łaską. Panie, prosimy Cię, zadziw nas wszystkich łaską swoją. Zadziw nas wszystkich swoją miłością, swoją dobrocią, swoją hojnością, wylaniem Twojego Świętego Ducha. Zadziw nas wszystkich swoją mocą, Panie, a przede wszystkim zechciej mnie zadziwić swoją wielkością i swoją chwałą, swoim pięknem i swoją dobrocią. Panie, przyjdź do nas i zadziw nas wszystkich, żebyśmy odchodząc stąd, Panie, wyjeżdżając stąd, mówili: ależ Bóg mnie zaskoczył, ależ Bóg mnie zdziwił, uczynił dużo więcej niż myślałem. Panie, niech tak się stanie w życiu każdego z nas w imieniu Jezusa. A jeśli ktoś nie ma tego głodu, tego pragnienia, Panie, proszę Cię, udziel nam tego głodu wszystkim, nam wszystkim. Jeśli ktoś nie ma takiego gorącego pragnienia, spraw, żeby zauważył ten pojawiający się głód Boga. Tak, Panie, Tobie chwała.